Naszym Państwa gościem dr inżynier Stanisław Laga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Kłaniamy się panie doktorze inżynierze.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, ależ pan nazbierał funkcji?
No, bo dość szeroki zakres zainteresowań mam, także przez te 30 lat aktywności takiej zawodowej, no, uzbierało się troszkę.
No, gratulacje, cieszymy się, że możemy skorzystać z pańskiego doświadczenia, z pańskiej wiedzy. To druga część spotkania pod tytułem Funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i w środowisku upraw. Prosimy o wyjaśnienie tematu i tego, o czym dziś będziemy mówić.
W poprzedniej audycji o roślinach dziko rosnących wokół pól uprawnych zwróciliśmy uwagę na ich funkcje kulturowe, informacyjne i ochronne. Nie są to jednak wszystkie funkcje. Rośliny dziko rosnące pełnią znacznie więcej tych funkcji. Dzisiaj chciałem zwrócić uwagę słuchaczy na rzadko dostrzegane znaczenie roślin dziko rosnących, mianowicie na ich funkcje sanitarne. Funkcje te objawiają się przez działanie bakteriobójcze i grzybobójcze roślin produkujących fitoncydy bądź przez dezaktywację toksyn i utylizację biogenów, czyli nadmiarów składników takich organicznych obciążających środowisko, a także mogą one unieczyniać gazy i nieprzyjemne zapachy. Spotykamy się z takimi roślinami zarówno na suchych miedzach. Do takich roślin należą na przykład macierzanki produkujące fitoncydy, jak i na terenach bardziej uwilgotnionych. Przykładem należytego wykorzystania funkcji sanitarnych roślin są na przykład tereny położone wokół cieków rzecznych i akwenów wodnych. Spotykamy tam zwykle łąki utrzymywane systemem kulturowym. Przepraszam.
Czyli takie kulturowe, czy takim rzadziej koszone, tak?
Tak, i o bardzo bogatym składzie gatunkowym. Położone one są zwykle między uprawami rolnymi a ciekami wodnymi. Chodzi o to, żeby właśnie wychwycić nadmiar tych biogenów.
Czyli, panie doktorze inżynierze, czyli to są takie miejsca, próbuję sobie wyobrazić, to są takie miejsca jak jakieś fosy, jakieś miedze blisko zbiorników wodnych?
Nie. Są to łąki.
Czyli taka bardziej większa powierzchnia?
Tak, mówimy tutaj o takiej utylizacji powierzchniowej.
Czyli
ja to wyjaśnię może.
Poproszę.
Są to takie strefy buforowe, które nawet przewidywane są w programach rolno-środowiskowych i rolnicy mogą za takie uprawy otrzymywać stosowną rekompensatę. Ograniczenie skażenia tych wód powierzchniowych następuje wówczas dzięki filtracji gleby na różnych jej poziomach przez systemy korzeniowe roślin głębiej i płycej się korzeniących. Z oczywistych względów...
Panie doktorze, ja przepraszam, że tak wejdę w słowo.
Proszę.
Bo ludzie mieszkający na wsi, rolnicy, z reguły to są sobie w stanie te obszary wyobrazić i wiedzą, gdzie to jest u nich, prawda? Natomiast gdybyśmy spróbowali wytłumaczyć to tym, którzy żyją w miastach i jeżdżą tylko głównymi drogami, czy z głównej drogi, z autostrady, z drogi szybkiego ruchu lub jakiejś województwa, można to zauważyć?
W części tak. Funkcję taką na przykład na głównych rzekach Polski spełniają wały przeciwpowodziowe, które nie są użytkowane. Są tam dziko rosnące rośliny i one też taką funkcję czyszczącą te wody płynące mają. Natomiast na mniejszych ciekach rzecznych no to łatwe jest do zauważenia, że te tereny najwyżej położone właśnie rzeki czy jakiegoś strumienia zwykle mają ten pas kilkumetrowy, kilkunasto lub kilkudziesięciometrowy, zależnie od wielkości cieku wodnego.
Dziękuję za wyjaśnienie.
No i wróćmy do właśnie tych użytków, specjalnych użytków. Gleby na łąkach utrzymywanych takim właśnie systemem kulturowym, czyli rzadziej koszone i bardzo bogate w gatunki, posiadają wysoką aktywność biologiczną. Bogata mikroflora tych gleb wykorzystuje związki chemiczne jako źródło węgla i innych pierwiastków potrzebnych do metabolizmu komórkowego i neutralizuje w ten sposób wiele niebezpiecznych związków, między innymi pestycydów, które wraz z glebami, z wodami gruntowymi przedostają się do tych cieków wodnych. Zabudowę roślinną ujęć wody pitnej, ale także rzek i jezior należy zatem traktować jako specjalne, efektywne, naturalne oczyszczalnie gruntowo-korzeniowe o niskich kosztach użytkowania. Gdybyśmy tam przewidywali jakieś oczyszczalnie, oczywiście o dużej powierzchni, no dużo byłoby to bardzo drogie. No dzięki temu, że mamy te łąki takie ekstensywne, te koszty utrzymania tych biologicznych oczyszczalni są znikome. Badania potwierdziły bardzo wysoką skuteczność tych stref puforowych znajdujących się między gruntami ornymi i dzikami wodnymi. Warto zauważyć, że już 10-metrowej szerokości pas na przykład zarośli wierzbowych prawie w 100% zatrzymuje fosfor oraz w 50% azot, ołów i kadm, czyli bardzo niebezpieczne związki, które mogłyby się dostać do wody, a później być pozyskiwane po prostu przy pobieraniu tej wody. Kilkudziesięciometrowej szerokości strefa roślinności takiej mieszanej, łąkowo, pastwiskowej i zarośli nadrzecznych utylizuje w sposób biologiczny wszystkie zanieczyszczenia odrolnicze przedostające się z pól uprawnych.
Niesamowite tak? To jest. Doktor inżynier Stanisław Flaga, funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej i w środowisku upraw. Panie doktorze inżynierze, w jaki sposób możemy wykorzystać te rośliny bliżej zabudowań? W jaki sposób one nam mogą pomóc? Czy je tam siać, czy nie niszczyć na przykład w taki sposób, bym zapytał?
W gospodarstwie rolniczym na wsi istnieją takie miejsca szczególne, które są uciążliwe dla nas. Są to szamba, są to płyty gnojowe i w takie miejsca powinniśmy wprowadzać niektóre gatunki wierzb drzewiastych i krzewiastych, by wykorzystać je do takiej utylizacji punktowej tych ścieków gospodarskich i mieszkalno-bytowych. Można je umieścić wtedy właśnie wokół punktów zrzutu takich zanieczyszczeń. Oszczędzimy w ten sposób oczywiście środowisko naturalne i pozyskamy dodatkowy materiał opałowy. Równie duże możliwości wykorzystania roślin do utylizacji różnego rodzaju zanieczyszczeń istnieją wokół stref ryzyka sanitarnego. Należy zauważyć, że podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest składowanie tych odpadów na wysypiskach. Odpady takie pylą, także wydzielają szkodliwe gazy, pary i nieprzyjemne zapachy. Stanowią więc bardzo poważne źródło zagrożenia sanitarnego dla otoczenia. Szczególnie uciążliwe pod tym względem są wysypiska odpadów komunalnych, a także jakieś kanały ściekowe, szamba i śmietniki. Wiele gatunków roślin drzewiastych i krzewiastych posiada taką zdolność wydzielania fitoncydów hamujących rozwój bakterii. Znane z silnego działania przeciwbakteryjnego są rośliny leśne, na przykład sosny, jodły, cisy, daglezje, czy jałowce, ale także dąb, graby czy orzech włoski. Rozległość tej strefy pozbawionej chorobotwórczych bakterii sięga zwykle od 3 do 5 metrów od zasięgu roślin właśnie tych drzewiastych. W działanie oczyszczające takich roślinnych stref izolacyjnych zależy w dużej mierze od składu gatunkowego roślin, ilości wydzielanych przez nie fitoncydów i specyfiki działania tych substancji. Warto zwrócić uwagę, że w unieczynianiu gazów i nieprzyjemnych zapachów ważną rolę odgrywają struktury wewnętrzne liści, czyli przestrzenie międzykomórkowe i ściany komórek. Skażone powietrze dostaje się do nich wtedy przez aparaty szparkowe umieszczone w tkankach okrywających liście. Ważne jest zatem, by tych liści w takich strefach, które obciążone są nieprzyjemnymi zapachami czy jakimiś skażeniami powietrznymi, by tych liści było bardzo dużo i byśmy dobierali tak rośliny do tych stref, żeby one stwarzały taką barierę dla tych rozprzestrzeniających się substancji szkodliwych. Strefy takie buforowe składające się z tak zwanych roślin antyseptycznych pozwalają ograniczać niekorzystny wpływ skażeń i izolować źródła tych odorów. Rośliny wytwarzające substancje bakteriobójcze należy wprowadzać w wielu miejscach, nie tylko w takich, o których mówiłem wcześniej, ale również w miejscach przebywania rekonwalescentów, osób starszych czy w parkach miejskich, gdzie odpoczywamy. Do roślin tych oprócz wcześniej wymienionych należą takie jak czeremcha pospolita, czeremcha późna, głogi, wszystkie właściwie krajowe gatunki głogów, czy klony i lipy. Należy też zauważyć, że drzewa i krzewy z uwagi na swoje walory dekoracyjne i wielofunkcyjność są najlepszym materiałem do zakrywania miejsc nieprzyjemnych dla oka, w tym przydomowych szamp, śmietników i kompostowników. Doskonale nadają się do tego celu na przykład lilaki, odmiany lilaka pospolitego, lilak chiński, lilak japoński czy suchodrzewy. Może tu być wiele odmian i gatunków suchodrzewa. Silny, zwyczajny, czarny lub tatarski. A także właśnie wierzby krzewiaste, o których mówiłem wcześniej. Wierzba iwa, wiciowa, trójpręcikowa czy purpurowa. Wspaniale właśnie spełniają swoją funkcję ochronną i ładnie się prezentują także irgi. Zwłaszcza irga lśniąca i wielokwiatowa, ale także karagany, syberyjska, drobnolistna czy oliwniki, kwietny, wąskolistny. Wcześniej mówiłem o roślinach dziko rosnących, które warto mieć w sąsiedztwie upraw i wokół zabudowań. Nie wspominałem o roślinach fitosanitarnych wykorzystywanych w rolnictwie do poprawienia kondycji gleby. Zwykle używamy do tego celu roślin rolniczych, poplonowych i szybko rosnących. Rośliny te wydzielają do gleby różnego rodzaju kwasy organiczne i związki hamujące właśnie rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych. Znanymi takimi roślinami poplonowymi poprawiającymi kondycję gleby jest żyto, owies, gorczyca biała i czarna, łubin, facelia, wykajara czy peluszka. W ogrodach z powodzeniem można wykorzystywać do tego celu także gorczycę polną, czyli roślinę dziko rosnącą, a także rośliny uprawne, takie jak nagietek i wysoko rosnące odmiany aksamitki. W tym wypadku nie tylko one działają bakteriobójczo i ożywczo na glebę, ale stanowią również taki ważny akcent kolorystyczny w ogrodzie w okresie późnej jesieni, gdyż wtedy właśnie jeszcze zakwitają.
Doktor inżynier Stanisław Flaga, funkcje pełnione przez rośliny dziko rosnące w zagrodzie wiejskiej w środowisku upraw. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia tego programu 56 655 2355 lub 2356. Panie doktorze, ja zatrzymałbym się na tych roślinach poplonowych, o których pan przed chwileczką mówił, ponieważ te rośliny je po prostu wysiewamy, czy to w ogrodzie, czy na polu uprawnym, ale potem nie zbieramy ich plonu, nie czekamy, bo przecież nie zdążą nie zdążymy zebrać z nich plonu właściwego. To wtedy co? Je należy przeorać?
No, w dwojaki sposób postępujemy. Jeżeli na tych kawałkach gruntu przewidujemy użycie w przyszłym roku, na przykład czy posadzenie roślin późnego siewu, ogórków, kukurydzy, pomidorów, no to możemy je zostawić do wiosny. One wtedy przykrywają glebę, stanowią taką ochronę zatrzymującą też śnieg, co jest bardzo korzystne.
A tym samym zatrzymają wodę.
Tak, zatrzymują wodę. I wtedy, przygotowując glebę wczesną wiosną, pod te rośliny właśnie przeorywujemy je. Natomiast jeśli przewidujemy posadzenie, uprawę roślin, czy to sianych późną jesienią, czy bardzo wczesną wiosną, no to musimy je po prostu przyorać wcześniej. Zwykle po pierwszych przymrozkach.
Bardzo gorąco dziękuję. Jeszcze mam pytanie, ale słuchacze mają pierwszeństwo. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Marek z Warszawy, urodzony w Bydgoszczy. Ja mam pytanie do pana doktora. W zasadzie audycja jest na temat tych roślin dziko żyjących. Natomiast ja mam pytanie o miętę. Czy mięta też spełnia jakieś takie no, wartości, te funkcje takie sanitarne, czy jakieś takie, no jakieś dodatkowe, takie przy domu? Bo mięta u mnie przy domu świetnie, w każdym gatunku mam 5 albo 7 nawet odmian i każdy rodzaj, no świetnie tam rośnie. Czy ona też jakieś funkcje spełnia takie dodatkowe?
Panie Marku, pakować i sprzedawać na herbatę. Prosimy, pan doktor inżynier Stanisław Flan.
Oczywiście, że tak. No, warto zauważyć, że nasze rodzime mięty, szczególnie ta mięta nadwodna, właśnie spełnia taką rolę ochronną, jeśli rośnie na tych strefach buforowych. Ale też mięta polna, która wyrasta na bardziej suchych terenach. Także mogę tylko potwierdzić, są to rośliny, które mają bardzo orzeźczy wpływ na glebę i w jakiś sposób pozytywnie oddziaływują.
No i też ciekawie pachną, ta antyodorową. Oczywiście. Mogą pełnić funkcję. Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Barbara, Polska Północna, panie profesorze, chylę czoła przed tak ważnym, podstawowym tematem. Dziękuję ojcu i chcę tak zapytać, bo obecna ekologia to jest po prostu sterylizacja środowiska, czyli właściwie giną wszystkie cenne produkty roślinne, które są, jak widać, jak profesor powiedział, potrzebne. Czyli ta ekologia obecna europejska to jest po prostu sterylizacja środowiska, czyli no, znika to środowisko. I drugie, i z przerażeniem właśnie patrzę na szereg, które wygląda jak pola golfowe w filmie Hitchcocka. Krótko 5 centymetrów musi mieć trawa, nie daj Boże 4, 6. Więc jeden wielki, wielka, piękna, właściwie zniszczona środowiska, ale pięknie wyglądająco, tak wzrokowo, prawda? Skorówniutko piękne, ale ginie to, co najważniejsze. A Polska słynie i Polacy z takiej ekologii bardzo głębokiej, takiej rodzinnej, takiej już od wielu pokoleń, z wielu fachowców, genialnych ludzi. I dziękuję, bo Pan właśnie wykorzystuje to, co jest najważniejsze i prosimy, żeby nareszcie żebyśmy spojrzeli ostro na sytuację i sobie nawzajem pomagali.
Pani Barbaro, oddajemy to głos panu doktorowi inżynierowi. Sterylizacja środowiska i można powiedzieć trawnik zamiast łąki, ponieważ trawnik często jest mylony z łąką. Prosimy.
Szanowni Państwo, dość późno zreflektowaliśmy się, że ten typ gospodarki rolnej, jaki nam został zaproponowany gdzieś 40-30 lat temu, no nie sprawdza się z wielu względów. Nie mówię tutaj tylko o bardzo uciążliwych dla środowiska monokulturach czy ogromnych obszarach, powiedzmy, o takim uproszczonym rolnictwie, ale no właśnie taką jaskółką było przyjęcie rolnictwa ekologicznego, które idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. Zasadza się na ogromnej bioróżnorodności roślin, wykorzystaniu walorów tych roślin, funkcji tych roślin. I nie bez przyczyny my dzisiaj mamy drugi program o tych roślinach dziko rosnących, ale będziemy jeszcze mówili o utrzymaniu trawników, będziemy jeszcze mówili o roślinach, które utrzymują pożyteczne gąsieniczniki, bzygi, pszyczniki, rączycowate, które powinny być, te rośliny powinny być tuż przy uprawach. Dlatego, że przez odżywianie tych pożytecznych owadów wpływamy na redukcję szkodników. Będziemy o tym mówić. Dzisiaj no, nie do pomyślenia jest, byśmy właśnie w tym rolnictwie nie korzystali z tej bioróżnorodności. Pani tutaj poruszyła kwestię tych pól golfowych. Oczywiście one są specyficznymi użytkami, te tereny trawiaste. Niemniej jednak to jest nie do pomyślenia, żebyśmy w trawnikach, które mamy koło domów, czy na miejskich zieleńcach utrzymywali takie użytki, które są pozbawione koniczyn, mniszka, stokrotek, dąbrówek. To jest nie do pomyślenia. Człowiek powinien chodzić po terenie trawiastym, który jest dywanem kwietnym. I tak to zostało przez twórcę jakoś pomyślane, że mamy sporo tych roślin, które nawet jeśli kosimy trawniki, one mogą kwitnąć albo przed 10 maja, kiedy pierwszy raz kosimy, albo później bardzo nisko powierzchni ziemi. Te pierwsze koszenia wtedy inaczej ustawiamy. Kosę ustawiamy tak, by ścinała roślinę gdzieś na 70 cm, a w drugiej połowie maja już można całkiem nisko. I te rośliny wtedy kwitną. No i cieszą nas swoim bogactwem barw i kolorów. Ale także służą właśnie tym organizmom kwietnym, które występują najbliżej nas.
Dziękujemy bardzo. Prosimy, Radio Maria. Halo.
Halo.
Prosimy.
Bo chodzi, mówię z województwa olsztyńskiego. Przyszła moda, właśnie wpadła na nasadzenie tych wkoło zabudowań, wkoło niby to tych gęsto sadzone, jak ja nie wiem nawet jak oni się nazywają.
Tuje.
Czy to jest nawet w ogródkach, jak gęsto posadzone, to hamują dopływ na przykład słońca czy tego. Czy to jest, jak to z tym jest, te żywe płoty z tych wysoko, one rosną dość wysoko. No.
Oddajemy głos tutaj naszemu gościowi, prosimy panie doktorze inżynierze.
No trzeba powiedzieć, że to jest nasza zmora. Cała Polska, jak długa i szeroka, właśnie jest obsadzona roślinami iglastymi obcego pochodzenia, zwykle tujami, które są bardzo uciążliwe dla środowiska i muszę powiedzieć, że niektóre z tych gatunków używanych tuji przenoszą nam grzyby chorobotwórcze, na przykład rdze. i stwarzają problemy takie właśnie w ochronie roślin, że są gatunki grzybów dwudomowych, które znakomicie rozwijają się na tujach i później zarodnikując zarażają, przenoszą się na rośliny uprawne. Stąd powinniśmy mieć jakiś umiar w sadzeniu tych roślin. Mamy bardzo dużo gatunków krajowych przystosowanych do naszych warunków. Pewnie, że wymagają one troszkę więcej czasu, bo wymagają
które pan proponuje zamiast tuj? Bo wielu rozpoczyna teraz swoją, że tak powiem, przygodę z własną działką, z własnym domem i słyszy na przykład tuje nie, a zatem co?
Mogą to być irgi, berberysy, jeśli mogą to być również graby strzyżone. Jest tych roślin sporo i ja może proponuję, żebyśmy w którymś z kolejnych, w którejś z kolejnych audycji poruszyli tą kwestię. Mhm. Jakie rośliny przewidywać, urządzając różne tereny? Czy to uprawne, czy właśnie takie, gdzie wypoczywamy. Nie tylko te trawniki, ale właśnie rośliny, które służą nam jako bariery ochronne, jako granice.
Pomogą nam wypoczynku, a jednocześnie w estetyce naszych terenów. Panie doktorze inżynierze, Stanisław Flaga naszym gościem. Pozostaje w tym, co dzisiaj mówił pan doktor, a mianowicie te tereny związane z takim odorem, prawda? Nie wiem, jakie jest pańskie doświadczenie, obserwacja, ale moja obserwacja wygląda tak, że gdy widzę oczyszczalnię ścieków, mniejszą czy większą, to wokół tej oczyszczalni widzę pustkę, jeżeli chodzi o drzewostan. A tu dzisiaj słyszałem, że obsadzenie konkretnymi drzewami, zwłaszcza tymi, które posiadają odpowiednie liście, bo ten odór najczęściej nam bardziej dotyka wiosną, latem, jesienią niż zimą, może sprawić, że drzewa będą pochłaniać to, co jest niekorzystnym zapachem. Nie tylko z wysypisk śmieci, ale również z oczyszczalni ścieków? Moje pytanie.
Oczywiście, że tak. Ja nie rozumiem takiego podejścia dość prostego, wręcz prymitywnego, że obiekty, które spełniają, mają specjalne znaczenie, gdyż utylizują właśnie te nasze skażenia i nieczystości, nie są właściwie zaprojektowane, obudowane taką strefą zieloną. To jest nie do pojęcia. My uważamy, że powiedzmy wiatr rozdmucha te odory
i mówimy tak ładnie, róża wiatru.
Rozcieńczając je, no będziemy żyli w lepszym komforcie. Nie. Tego typu obiekty powinny mieć swoje strefy ochronne.
Bardzo gorąco dziękuję, ponieważ często mówimy o tak bardzo ładnie, to brzmi róża wiatru, prawda? Że ta róża, jak wiatr zawieje, tak nam, że tak powiem, rozcieńczy w cudzysłowie te niekorzystne zapachy. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pozostały nam niespełna 2 minuty, a zatem krótkie podsumowanie. Co musimy wiedzieć po dzisiejszej audycji i kogo pan pozdrawia?
Szanowni Państwo, no, przytoczone przykłady tych roślin i funkcji, które pełnią, funkcji sanitarnych, ochronnych, świadczą o tym, że na środowisko upraw i najbliższe otoczenie człowieka musimy patrzeć nieco szerzej. Nie tylko patrzeć pod kątem, powiedzmy, użyteczności takiej bezpośredniej, ale tych funkcji, które dzięki którym po prostu ta jakość życia i komfort życia będzie lepszy, będzie większy. Tak to jest, że po prostu wiedza o predyspozycjach roślin w wielu gatunkach dzikich jest jakoś mała. Dzisiaj staramy się widzieć te funkcje i próbować wykorzystywać rośliny dziko rosnące do kształtowania tego krajobrazu, zarówno upraw, jak i środowiska najbliższego nam. Myślę, że tutaj powinniśmy zawsze mieć na uwadze w pierwszej kolejności nie rozwiązania techniczne, ale rozwiązania biologiczne, które, dzięki którym po prostu łatwiej nam będzie żyć, no i które są tańsze w użytkowaniu niż rozwiązania właśnie te techniczne.
Bardzo gorąco dziękuję. Doktor inżynier Stanisław Flaga, specjalista w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ekspert do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, rolnictwa ekologicznego i zielonych technologii, autor wydawnictw z zakresu ekologii, różnorodności biologicznej i ochrony środowiska. Dziękuję za spotkanie w ramach porady ekologa na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.